О, да. Добре. Tak, wczoraj chodzę i proszę Pana Boga o to, żeby coś powiedział, jeżeli będzie miał taką wolę. I widzę, że po prostu... Zresztą tak jak się modliliśmy i tak śpiewaliśmy, no jest jakaś słabość we mnie i może w innych też. Taka słabość. A ja bym nawet tego nie zwalał na upały, bo... Ale jest ciężko. Jest i to jest tak, jakby sen ogarniał w oblubienicę rzeczywiście, niestety. Chciałem trzy fragmenty dzisiaj przeczytać. Masz Słowo Boże, córko? Przychodź ze Słowem Bożym na nabożeństwo. Od razu po prostu, nie masz daleko. Chciałem przeczytać taki fragment z Ewangelii Marka 2 i jeden z Efezjan. Jesteśmy czasem w takiej właśnie sytuacji, takiego dołka. I nie wiem, jak to jest u Was, bo każdy ma swoje powołanie, każdy ma jakąś tam swoją służbę, inni się modlą o swoją służbę, a jak się nie modlą o służbę, to powinni się modlić przynajmniej o swoją służbę, o to, żeby Bóg dał jakieś takie konkretne powołanie w Królestwie. No bo co, no staniemy kiedyś przed Panem i co Mu pokażemy, nie? Z czym właściwie przed Nim staniemy? Gdzie te talenty? Bo to jest ważna rzecz. No, trzeba te talenty jeszcze odebrać od Pana Boga, nie? A jak się tych talentów nie chce wziąć na przykład, jak się nie prosi o to, no to właściwie cała przypowiedź o talentach na przykład no to traci dla nas jakiekolwiek znaczenie, no bo jak my nie odbierzemy tego, co Bóg nam chce dać, żeby tym obracać, no to nie ma z czym do Niego potem przyjść. Już nawet nie można Mu tego zakopanego pokazać, bo nic nie ma. Nie ma po prostu takiej możliwości. Zachęcam wszystkich, żeby się gorąco modlili o to, żeby Pan pokazał powołanie, służbę, coś, co dla Niego w Królestwie swoim, czy Jego Królestwie można robić. Jest taki fragment z Marka, Ewangelii Marka, 10 rozdziału. To są wersety 46 do 52. I ja go przeczytam najpierw. I przyszli do Jerycha, a gdy wychodził z Jerycha on oraz jego uczniowie i mnóstwo ludu, syn Tymeusza, Bartymeusz, ślepy żebrak, siedział przy drodze. Usłyszawszy, że to Jezus z Nazaretu, począł wołać i mówić: Jezusie, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. I gromiło go wielu, aby milczał, a on tym więcej wołał: Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Wtedy Jezus przystanął i rzekł: zawołajcie go. I zawołali ślepego, mówiąc mu: ufaj, wstań, woła cię. A on zrzucił swój płaszcz, porwał się z miejsca i przyszedł do Jezusa. A Jezus, odezwawszy się, rzekł mu: co chcesz, abym ci uczynił? A ślepy odrzekł mu: mistrzu, abym przejrzał. Wtedy mu rzekł Jezus: idź, wiara twoja uzdrowiła cię. I wnet odzyskał wzrok i szedł za nim drogą. To jest historia, która mówi o człowieku ślepym i który nie był jeszcze uczniem Jezusa. Był natomiast z całą pewnością Żydem. Należał do narodu wybranego, który w założeniu miał być ludem Bożym. I tak Pan Bóg zresztą traktował przecież Izraela, nie? Jako synów Bożych, jako synów Królestwa. I dlatego na przykład mówił, że ci, którzy są synami Królestwa, którzy nie przyjęli Mesjasza, zostaną wyrzuceni na zewnątrz, a zamiast nich z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem zasiądą do stołu w Królestwie Bożym inni, którzy przyjdą ze wschodu i zachodu. I w zamiarze Bożym tak miało być, że to naród, który On stworzył i który wybrał, miał być tym, który niesie Jego Słowo na świat. To właśnie podobieństwo w tym wszystkim. Że my, którzy jesteśmy stworzeni na nowo, jesteśmy tymi, którzy są dziećmi Bożymi, też mamy nieść na świat Jego Słowo. I do nas też są stosowane te słowa, żeby trwać, żeby czuwać, żebyśmy my nie odpadli i nie zostali wyrzuceni na zewnątrz. I to, co przeżył Bartymeusz, również w jakiś sposób dotyczy nas. Tak zresztą jak cała Ewangelia. Bo niestety są takie sytuacje, kiedy człowiek zaczyna spowalniać swój bieg, który jest mu wyłożony z różnych powodów i kiedy przestaje widzieć jasno, przestaje widzieć ostro i tak jakby zaczął trochę ślepnąć. Niedobrze jest wtedy, kiedy oślepnie całkiem, ale kontury się zamazują i ten koloryt cały, który człowiek widział po swoim nowym narodzeniu, zaraz ta świeżość królestwa tak jakby zaczęła blednąć. Jest tutaj taki fragment, kiedy Bartymeusz mówi tak jako ślepy żebrak: Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. I gromiło go wielu, aby milczał. No dlaczego gromiło? Dlatego, że on po prostu wyznał, że to jest Mesjasz. Nie mógł tego, bo to tylko Mesjaszu wolno powiedzieć. Synu Dawida. Dlatego go gromili. Natomiast on tym więcej wołał. Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Czyli im więcej ludzie go gromili, tym bardziej on jeszcze wołał. Mesjaszu! Synu Boży, miłuj się nade mną. I oni wiedzieli doskonale, o co chodzi, dlatego go gromili. I wtedy Jezus przystanął i rzekł: zawołajcie go. I zawołali ślepego, mówiąc mu: ufaj, wstań, wołacie. Jezus zareagował na to wołanie: Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. I właściwie przekładając ten tekst na nasze życie, na życie ludzi odrodzonych, którzy czasami właśnie zaczynają ślepnąć, ich bieg się spowalnia i to wszystko, co dookoła było takie piękne, zaczyna blednąć, można powiedzieć, że my od czasu do czasu też powinniśmy zawołać: Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. I wtedy Jezus przystanie i zawoła. I jest takie piękne słowo w 49 wersecie, kiedy zawołali ślepego, mówiąc mu: ufaj, wstań, wołacie. I to jest słowo do nas. W sytuacji, kiedy tak jesteśmy obciążeni, kiedy tak jesteśmy właśnie spowolnieni, kiedy to wszystko tak wygląda coraz gorzej i kiedy widzimy coraz gorzej, należy pamiętać o trzech rzeczach. I to jest to, co Bóg do nas mówi. Ufaj, wstań, wołacie. To znaczy, że mamy Bogu ufać. Powinniśmy wstać i wiedzieć, że On nas woła cały czas. Jeżeli mamy takie problemy, to pamiętajmy, że Bóg nas cały czas woła. I wtedy, kiedy Jezus zawołał Bartymeusza, Bartymeusz zrzucił swój płaszcz, porwał się z miejsca i przyszedł do Jezusa. Jezus, odezwawszy się, rzekł mu: co chcesz, abym ci uczynił? Dziwne, ponieważ ten człowiek był ślepy i było widać, co tak naprawdę jemu dolega. A Jezus zadaje mu pytanie, co chcesz, abym ci uczynił? Ślepy odrzekł mu, mistrzu, abym przejrzał. I były takie sytuacje, są opisane w Ewangeliach, sytuacje, kiedy Pan Jezus celowo zadaje pewne pytania, chociaż nie musiałby ich zadawać, dlatego że po pierwsze znał ludzi, znał ich problemy, przejrzał wszystkich. Jest napisane, że przejrzał myśli i nie potrzebował od nikogo żadnego świadectwa, bo znał myśli ich wszystkich. Ale on zadaje pytania konkretne. I zadaje nie po to, żeby się dowiedzieć, bo on wie, tylko po to, żeby osoba, która ma problem, wyznała ten problem głośno. Żebym przejrzał. Dlatego, że nam, jeżeli do nas to słowo podnosimy, to nam czasem trudno jest po prostu zawołać do mistrza o uzdrowienie, żebyśmy przejrzeli, bo myśmy powinni widzieć. I my o tym dobrze wiemy. Bo my jesteśmy na nowo narodzeni, bo jesteśmy ochrzczeni, bo chodziliśmy z Bogiem długi czas. My powinniśmy już widzieć i teoretycznie widzimy. I wielu ludzi, wielu wierzących ludzi mówi, że widzi, ale nie widzi. I tak naprawdę, jeżeli nie widzą, a mówią, że widzą, to do nich również może stosować się słowo, które Pan Jezus powiedział do faryzeuszy, czyli do obłudników. Gdybyście nie widzieli, to byście nie mieli grzechu, ale mówicie, że widzicie, a tak naprawdę nie widzicie, więc macie grzech. Boście są obłudni, po prostu. Dla nas to jest naprawdę poważna rzecz, żeby jeżeli przestajemy widzieć, jeżeli to wszystko zaczyna właśnie blednąć, żeby, broń Boże, przed Bogiem nie udawać, że widzimy, skoro nie widzimy. Żeby nie mówić Bogu, ani nie kłamać przed sobą samym i przed Bogiem, że jest w porządku. Ja nawet nie wiem, czy dobrze jest szukać usprawiedliwień, na przykład właśnie w upałach, nie? Bo tak naprawdę to jest coś takiego, co my mamy w sobie i ta, albo nie mamy tego w sobie i co przeszkadza albo pomaga w tej relacji między Panem Bogiem a nami. I tak naprawdę nie ma usprawiedliwienia dla nas, dlatego że dostaliśmy wszystko. Dostaliśmy uwolnienie, dostaliśmy Ducha Bożego do naszego wnętrza. Bóg zatroszczył się o wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności. I apostoł Piotr pisze, że zostało nam to wszystko dane. My to mamy. Nie ma usprawiedliwienia dla tego, kto nie korzysta z tego wszystkiego, nie podejmując decyzji, które powinien podjąć. Oczywiście Bóg widzi na przykład, jak jesteśmy na miarę obciążeni czynnikami zewnętrznymi. Widzi to wszystko. Ale też z drugiej strony jest pytanie, czy mamy w sobie chęć, pragnienie, czy relacja, czy to uczucie, które jest między Bogiem a nami, z naszej strony jest. Czy ono jest? Ewentualnie jaka jest jego temperatura? I tutaj chciałem przejść do drugiego fragmentu, bardzo znanego. To jest też Ewangelia Marka, 12 rozdział. Wersety 28 do 34. I przystąpił jeden z uczonych w piśmie, który słyszał, jak oni rozprawiali, a wiedząc, że dobrze im odpowiedział, chodzi o Saduceuszy i poprzednią rozmowę Pana Jezusa z nimi, zapytał go, które przykazanie jest pierwsze ze wszystkich? Jezus odpowiedział, pierwsze przykazanie jest to, słuchaj Izraelu, Pan, Bóg nasz, Pan jeden jest. Będziesz wtedy miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej siły swojej, całej myśli swojej i z całej siły swojej. A drugie jest to, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Innego przykazania większego ponad te nie masz. I rzekł do niego uczony w piśmie, dobrze nauczycielu, prawdę powiedziałeś, że Bóg jest jeden i że nie masz innego oprócz Niego. I że Jego miłować z całego serca i z całej myśli i z całej siły, a bliźniego jak, miłować jak siebie samego, to znaczy więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary. A Jezus, widząc, że on rozsądnie odpowiedział, rzekł mu: niedaleki jesteś od Królestwa Bożego. I nic. Nie śmiał go już więcej pytać. Taki drobiazg. Wersety 29-30. Jezus odpowiedział: pierwsze przykazanie jest to: słuchaj Izraelu, Pan Bóg nasz jeden jest. Będziesz wtedy miłował Pana Boga swego z całego serca swego, z całej duszy swojej, z całej myśli swojej, z całej siły swojej. Wtedy. Ponieważ Bóg jest jeden, jedyny i nie ma innych bogów, to dlatego będziesz Go miłował z całego serca, z całej duszy, z całej myśli swojej i z całej siły swojej. I problem jest tylko, jak to robić. Kiedy człowiek jest obciążony, kiedy właśnie ma taki problem, że spowolnił się ten bieg, kiedy zaczyna ślepnąć, można powiedzieć: no będziesz miłował, no to weź i spróbuj miłować teraz. Weź i postanów, że będziesz miłował, napręż się z całej siły, będziesz miłował. Ciekawa jest odpowiedź uczonego w piśmie, dlatego że on powtarza to, co powiedział Pan Jezus, ale 33, werset 33 mówi tak, bo on mówi, że powtarza to, co Pan Jezus powiedział i że jego miłować z całego serca i z całej myśli, z całej siły, a bliźniego miłować jak siebie samego, to znaczy, i tu dodaje, to znaczy więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary. I to jest rozszerzenie, to jest odpowiedź właściwie tego uczonego w piśmie. To jest jego odpowiedź. Bo poprzednie słowa to jest tylko potwierdzenie tego, co Pan Jezus mówił. No Pan Jezus ma rację, oczywiście, że ma rację. Ale on dodaje jeszcze, że to wszystko znaczy więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary. I dla nas, dlaczego dla nas jest to takie ważne? Dlatego, że jeżeli słabniemy z jakichkolwiek powodów, jeżeli w nas jest coś takiego, co na tą miłość Bożą przestaje odpowiadać, to nie nadrobimy tego całopaleniami i ofiarami. Nie nadrobimy tego uczynkiem, który sam w sobie miałby w jakiś sposób rozpalić w nas to, co gaśnie. Nie ma takiej możliwości. Nie nadrobimy tego ustaleniem sobie określonych pór czegokolwiek. Nie nadrobimy tego postem, który miałby w zamyśle sam załatwić tą sprawę. Nie nadrobimy tego ofiarą. Nie nadrobimy tego czymś, co jest właśnie taką chęcią przypodobania się Bogu poprzez nawet ofiarowanie swojego czasu, z czegokolwiek, co moglibyśmy Mu dać według ciała. Po prostu nie jesteśmy w stanie tego zrobić. A jednak jest napisane, że będziesz miłował z całego serca, z całej duszy i z całej siły. Ciężko jest miłować Boga z całej siły, kiedy nie ma siły. Prawda? Czasem jest tak, że duszę swoją w części oddajemy czemuś innemu. Myśl swoją w części oddajemy czemuś innemu i to wszystko nam zaczyna uciekać. I wtedy co jest najważniejsze? Najważniejsze jest to, żeby przyjść do Boga jak ten Bartymeusz i powiedzieć: Panie, Synu Dawidowy, Ty się zmiłuj nade mną. Bo w tej sytuacji my potrzebujemy miłosierdzia. My potrzebujemy przejrzenia. Mistrzu, abym przejrzał. W tej sytuacji najważniejsze jest to, żeby siebie nie okłamywać i nie mówić: Panie, no 75% jest w porządku. Popatrz na to, co jest dobre. Panie, popatrzmy na to pozytywnie. Bo to jest w tym momencie takie chowanie pod dywan czegoś, co tak naprawdę nam przeszkadza. I udawanie przed sobą i przed Panem, że tak naprawdę nie potrzebujemy tego, co jest dla nas najważniejsze, to znaczy uzdrowienia. A my potrzebujemy uzdrowienia od Syna Dawidowego. I tak jak tamten, który należał do ludu Bożego, on nie był jeszcze odrodzony, ale potrzebował przejrzenia, tak samo my czasem też, chociaż jesteśmy uzdrowieni, Chociaż jesteśmy odrodzeni, my też czasami potrzebujemy znowu przejrzeć, bo ten wzrok nam się trochę zaćmił. Z różnych powodów. Często dlatego, że my sami nie korzystamy z tego, co nam zostało dane. I skoro tak jest, że nie jesteśmy w stanie zrobić tego ofiarą, całopaleniem, nie jesteśmy w stanie narzucić sobie czegoś, co samo jako uczynek doprowadzi do rozpalenia tej miłości na nowo, to w takim razie co? Teraz jak się modliliśmy, to przyszło do mnie to, co jest napisane w liście do Efezjan. Przeczytajmy fragment listu do Efezjan z 5 rozdziału, który jest fragmentem dotyczącym małżeństwa oraz relacji między oblubieńcem, czyli Chrystusem, a Kościołem. 5 rozdział, wersety 22 do 33. Żony, bądźcie uległe mężom swoim jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak Chrystus głową Kościoła, ciała, którego jest Zbawicielem. Ale jak Kościół podlega Chrystusowi, tak i żony mężom swoim we wszystkim. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. Tak też mężowie powinni miłować żony swoje, jak własne ciała. Kto miłuje żonę swoją, samego siebie miłuje. Albowiem nikt nigdy ciała swego nie miał w nienawiści, ale je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół. Gdyż członkami ciała Jego jesteśmy. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją, a tych dwoje będzie jednym ciałem. Tajemnica to wielka, ale ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. A zatem niechaj każdy z was miłuje żonę swoją jak siebie samego, a żona niechaj poważa męża swego. I chciałbym mówić tutaj, w tym momencie, o relacji właśnie między Chrystusem a Kościołem. Bo jeżeli my nie mamy siły, jeżeli my zaczynamy zatracać to, co mamy tak naprawdę, i z tego powodu zaczynamy słabnąć, zaczynamy ślepnąć, tracimy siły w tym biegu, który jest nam wyłożony, to w tym momencie, tak jak mówiliśmy chyba tydzień temu, należy spojrzeć na Jezusa, dlatego że spojrzenie na Pana Jezusa to nie jest wielki wysiłek. To nie jest taki wielki wysiłek. To właśnie chodzi o to, że jeżeli byśmy chcieli składać ofiary, jeżeli byśmy chcieli całopalenie, tak po naszemu, nie? Czyli zrobić jakiś wysiłek według ciała, to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby spojrzeć na Pana Jezusa i pamiętać i uwierzyć w jedną rzecz, że Pan Jezus jest głową Kościoła, tak jak mąż jest głową żony. To znaczy, że On chce zadbać o nasz wzrost. Dlatego On nas woła cały czas. Dlatego należy wstać, dlatego należy ufać i dlatego nie należy Go oszukiwać, ani Jego, ani siebie. Bo On chce nas oczyszczać, On chce nas uświęcać i On chce sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. W 29 wersecie jest napisane, albowiem nikt nigdy ciała swego nie miał w nienawiści, ale je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół. Dlatego należy pozwolić Panu Jezusowi, żeby nas żywił i pielęgnował. Ale żeby nas żywił i pielęgnował, to należy przyjść do Niego i poprosić. Przyjść do Niego i stwierdzić fakt. Nie oszukiwać się. Jeżeli nie widzimy, to nie mówmy, że widzimy. Jeżeli od jakiegoś czasu się nie modlimy, to nie mówmy, że przez tyle czasu do tej pory się modliliśmy. Bo to za nami jest tamten czas. teraz się nie modlimy. Jeżeli nie modlę się od kilku tygodni, jeżeli Słowa Bożego nie czytam od kilku tygodni, to nie mówmy Bogu, nie będę mówił Bogu, nie powinienem Mu mówić. Panie, przez 14 lat czytałem Twoje Słowo. To nie jest tak, że przychodzimy do Pana Jezusa i mówimy Mu, zaczynamy od tego. Panie, przez 14 lat czytałem Twoje Słowo i modliłem się, a teraz przez kilka tygodni się nie modlę. Bo to jest coś takiego, jak się usiłuje załatwić sprawę pozytywnie, prawda? I ma się do kogoś jakiś problem, to tak mówią, żeby najpierw podkreślić jego zasługi, a potem dopiero go napomnieć, nie? To wtedy on to łatwiej przyjmie. My teraz przychodzimy do Pana i niestety trzeba się rozebrać. Stanąć przed Panem nago, powiedzieć: Panie, jest jak jest. Nie ma innego wyjścia. Nie modlę się, nie czytam słowa. Nie chce mi się, Panie. Nie chce mi się. Nie wiem, co się dzieje. Być może wiem, być może nie wiem. Może jest tak, że po prostu wracam z pracy strasznie obciążony, bo jestem zmęczony. Może jest tak, że szukam odpocznienia właśnie w telewizji, właśnie w czymś innym. Może jest właśnie tak, ale w takim razie ratuj mnie, żebym przejrzał. Dlatego, że moc do tego jest przecież w Nim. I teraz, jeżeli wiemy, że On jest oblubieńcem, jeżeli wiemy, że On jest mężem, On jest głową, to znaczy, że On jest w stanie nas nakarmić, napoić, pielęgnować, o ile na to pozwolimy i o ile tego chcemy. Żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół. On również chce nas uświęcać, oczyściwszy nas kąpielą wodną przez Słowo. Chce to wszystko robić. I teraz ja się na przykład cieszę niebywale, że Pan Jezus nie tylko chce, ale nie tylko ma moc, ale jest gotów w każdej chwili to zrobić, jeżeli tylko do Niego się zwrócę. I to dlaczego? Ze względu na siebie, ze względu na Niego i na Jego własne imię i na Jego własne przysięgi, na Jego własne przymierze, ze względu na to, że On ze swojej strony powiedział: nie porzucę Cię, ani Cię nie opuszczę. I czasami jest niestety tak, że my opuszczamy Pana Jezusa, porzucamy Go na jakiś czas. Ta relacja wątleje, ale On powiedział: nie porzucę Cię, ani Cię nie opuszczę. To jest nasza nadzieja. Możemy do Niego w każdej chwili przyjść. W 33 wersecie jest bardzo ciekawa rzecz, bo jest napisane: niechaj każdy z Was miłuje żonę swoją, jak siebie samego, a żona niechaj poważa męża swego. Jeżeli to mówimy do małżeństw, to to jest osobna sprawa i kwestia osobnego nauczania. Natomiast jest ewidentne, że Chrystus miłuje swój Kościół. Ale niech Kościół go poważa. Niech go poważa. Bo to, że On nas miłuje, to jest sprawa z jednej strony i to jest oczywiste. Ale my powinniśmy Go poważać na tyle, żeby siebie, Jego, nie oszukiwać. Żeby nie twierdzić, że wszystko jest w porządku, kiedy nie jest w porządku, i żeby poważnie traktować Jego Słowo. I jeżeli faktycznie słabniemy, jeżeli rzeczywiście jest tak, jak jest, a czasami naprawdę wydaje nam się, że zaczynamy zasypiać, to po prostu przyjdźmy do Pana, zawołajmy do Niego, że potrzebujemy przejrzeć. Przyznajmy, że jest źle i nie twierdźmy, że nie jest, skoro jest. Zaufajmy Mu, pamiętajmy o tym, że On woła. Wobec tego trzeba wstać i zaufać. Przyjść do Niego, powiedzieć: Panie, jest źle, ratuj mnie. Ty jesteś oblubieńcem, jest przymierze z Twojej strony. Powiedziałeś, że nie porzucisz i nie opuścisz. Proszę Cię, podnieś mnie. Bo ja nie mam siły, bo ja sam nic z tego nie zrobię. Zresztą Pan Jezus powiedział: sami nic nie możecie, sami niczego nie dokonacie. A mając nadzieję w tym przymierzu, wiedząc, że to jest oblubieniec, jest jak mąż, a mąż jest kimś, kto jest przywódcą, mąż jest kimś, kto ciągnie do przodu, mąż jest kimś, kto przychodzi i jest aktywny, jest kimś, kto wychodzi naprzeciw, jest silniejszy. On potrafi nas przenieść przez każdą przeszkodę. Więc poddajmy Mu się, zawołajmy do Niego szczerze i z ufnością, że On tego dokona. Zresztą jest napisane, że to, co zaczął, to i dokona i ma moc, aby nas doprowadzić w chwale i w radości przed oblicze swego Ojca. Pozwólmy Mu na to tylko. Amen. Thank you.